Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
Romuald Gruślewicz. Człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić scenę na piętrze i 40 lat sceny na piętrze. Ale gdybyśmy mieli się cofnąć te 40 lat, Romuald, to od czego to się zaczęło? Wiemy, że był Śnieg, tak?
Tak, Śnieg Stanisława Przybyszewskiego. To była pierwsza premiera w reżyserii Marka Wilewskiego z udziałem Grażyny Barszewskiej, Barbary Wrzesińskiej, Leszka Teleszyńskiego i Ryszarda Barycza pod logo z pisownią, z afiszem Scena na piętrze. 27 marca, nomen omen, Dzień Teatru, w 1979 roku.
Ojców, podejrzewam, jest wielu.
Sukces ma wielu ojców, a sierota, sierotą jest klęska. A tutaj ta scena istniała nie tylko w świadomości widzów poznańskich i województwa poznańskiego ówczesnego, ale przede wszystkim zaistniała na giełdzie warszawskiej, później krakowskiej, giełdzie aktorskiej. I to był bardzo ważny przyczynek do tego wszystkiego. Jeszcze nałożył się stan wojenny, bojkot telewizji przez aktorów, a więc pełnymi garściami ówczesne kierownictwo Estrady Poznańskiej i ergo Sceny na piętrze mogło korzystać z największych aktorów. Od Jana Świderskiego przez Ryszarda Hanin. Naprawdę to paleta nieprawdopodobnych aktorów i aktorek. I niezależnie od tego, jak ta scena się konfigurowała w sensie układu do amfiteatralnego, jak jest obecnie, ale tam była ta scena na, jak określał to Andrzej Witulski, były prezydent miasta Poznania, jeden z współzałożycieli Fundacji Sceny na piętrze.
Jeden z bardziej znamienitych mecenasów kultury.
Cudowny, wspaniały człowiek. I on wówczas powiedział coś takiego, że w tym teatrze aktor jest na odległość oddechu, myśląc o kameralności tej sali. I te emocje, te wszystkie magiczne strony teatru, czyli przepływ energii ze sceny do widza i z powrotem oddana ta energia aktorom, ona jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa. To jest sala pod względem ekonomicznym niestety, bo jest za mało miejsc. A trudno robić w dzisiejszych czasach, czy w ogóle, drogie bilety. Natomiast jest to taki klimat, gdzie aktorzy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oni się w tym miejscu zakochują.
Jest to bardzo wymagające dla aktorów, którzy są przyzwyczajeni do tego, że no jednak jest jakaś odległość.
Że rampa ich dzieli, prawda? Że kurtyna ich dzieli, zanim publiczność ich ujrzy. Tutaj te elementy nie grają żadnej roli, ponieważ po pierwsze nie ma kurtyny, a pierwszy rząd jest na odległość 85 centymetrów od krańca sceny, gdzie trudno nazwać to proscenią, skoro cała głębokość sceny to jest 4 metry. Więc praktycznie rzecz biorąc, to jest się na widelcu, jak to się określa czasami, to nieelegancko, nie tylko na odległość oddechu, ale na odległość zapachu również. Pod koniec przedstawienia była taka mieszanina emocji, zapachu, oddechu lub jak często się mówiło, kiedy monologi romantyczne, bo przepraszam, że przeskakuję, ale na ten temat, który realizował jako spektakl znakomity aktor Jan Englert, to przy wielkiej improwizacji to dosłownie pod światło można było widzieć, jak fontanny deszczu z ust płyną. Także ktoś kiedyś zażartował, że dla pierwszych rzędów, jak przyjedzie Egle, to trzeba parasole delikatne przygotować. Ale to tak jest. To ta bliskość, taka temperatura, to wszystko. I mówię o tym wzajemnym oddawaniu energii. Energia płynąca z aktorów, ze sceny, odbijała się też o energię, która powracała od widowni. Widz identyfikując się często, gęsto żył życiem aktora. To takie magiczne, zupełnie irracjonalne, ale prawdziwe, bo to jest, to się zdarza, nie zawsze, ale zdarza bardzo często.
No ja słyszałem podobną anegdotę o znakomitym aktorze Przoniaku. Nie wolno siadać w pierwszych rzędach.
Tak Wojtek twierdził. Po spektaklu, który miał u nas, zresztą przerwany, to znaczy pierwszy jego występ był, nie doszedł do skutku z uwagi na jego operację, ale później wystąpił wielokrotnie. Po spektaklu każdym było spotkanie widzów z aktorem. Powiedział tak, że on współczuje widzom w pierwszym rzędzie. On to określił w ten sposób, on się do mnie zwrócił w ten sposób. Mówi, panie Romualdzie, proszę się zastanowić nad zniżkami, nad bonusami dla pierwszego rzędu.
Nie droższe, ale tańsze.
Tak, tak.
Pierwsze rzędy. Uporządkujmy. Mamy ten stan wojenny. Na przekór tym ciężkim czasom sprawił, że czasy dla teatru, poznańskiego teatru stawały się powolutku tymi złotymi czasami, bo aktorzy z tej pierwszej, najwyższej półki zaczęli przyjeżdżać do tej maleńkiej sceny, do tego maleńkiego teatru po to, żeby przeżyć, bo czasy były ciężkie.
Zapewne tak. No, nie bez powodu było łatwiej po prostu zaangażować, zainteresować taką współpracą. No, pojawiła się Maja Komorowska, Jan Świderski, Ryszarda Hanin, Mieczysław Wojt i tak dalej. Ta lista ogromna aktorów, których najprawdopodobniej dużo trudniej byłoby zainteresować spektaklem w scenie na piętrze w tym czasie. Ale ponieważ scena sobie zyskała w dosyć krótkim okresie czasu dobrą renomę, czyli tak zwana, znowu mówię o magii, ta magia tego miejsca przeniesiona została na giełdę aktorską warszawską, później krakowską i tak dalej. Także już nie trzeba było tłumaczyć, halo, dzień dobry, nazywam się tak i tak, scena na piętrze, Poznań. Kiedy już przyjeżdżali ci aktorzy po raz wtóry, drugi, trzeci i tak dalej, to o pieniądzach się prawie nie rozmawiało. To znaczy wiadomo, że na wszystkim, w momencie, kiedy ja objąłem scenę na piętrze, oszczędzałem na scenografii, na wszystkich innych elementach. Muzyka była załatwiana poprzez przyjaciół utalentowanych, którzy no, nie żądali ogromnych honorariów i tak dalej, ale tylko na aktorach nie oszczędzałem, bo dla nich przychodzili ci widzowie. A oni z kolei, widząc atmosferę, taką fantastyczną, rodzinną atmosferę tych spotkań, każdorazowo po spektaklu, gdzie już jak byli po raz drugi, po raz trzeci, to witano się. Ludzie się witali ze sobą, oni się rozpoznawali z aktorami. Oni już nie byli obcy, to już nie był pani lub pan z ekranu telewizyjnego.
Do lat 90. twoich lat za chwileczkę przejdziemy, ale dla mnie druga połowa lat 80. to są moje studia i to są spektakle, gdzie ja po raz pierwszy mogłem zobaczyć Wilhelmiego, gdzie mogłem zobaczyć Englerta, gdzie mogłem zobaczyć Dziewońskiego. Kto wtedy za to odpowiada?
Powracamy do pytania o ojców. Sceny na piętrze. To bywało bardzo różnie. Sporą rolę odegrał Jacek Jaroszyk. Na pewno kierownictwo literackie również, między innymi Kazimierz Łojan. Przy wielu musiałbym mówić świętej pamięci, ale nie będę mówił, bo ja ich ciągle mam w pamięci. Oni są ciągle dla mnie żywi. No na pewno Marek Wilewski, tak długo jak był w Polsce. Była pani, która fantastycznie prowadziła taki ten okres, nazwijmy to, lekkiej stagnacji pomiędzy tłustymi latami a chudymi, pani Alicja Burchardt. Tam było sporo ludzi, którzy no, do 88-89 roku próbowali tę scenę prowadzić. Scena była również wynajmowana, zresztą dzisiaj też jest wynajmowana na inne produkcje.
Lata 90., dokładnie 1991 rok i zaczyna się twój czas w scenie na piętrze. Miało to trwać rok.
Tak, bo ja pokończyłem swoje zobowiązania i w marcu otrzymałem propozycję od dyrektora Zbigniewa Łankiewicza. Chcielibyśmy rozpocząć działalność sceny na piętrze. Co ty na to? Powiedziałem okej. Okay. Nie pytasz o pieniądze? Ja mówię, na razie nie. Pod koniec marca zadzwoniłem do przyjaciela, konkretnie poznaniaka, aktora, reżysera Zdzisława Wardejna, którego poznałem w Teatrze Eksperymentalnym Kuźnica pod koniec lat 50., gdzie tam była plejada młodych ludzi, obejmuje scenę na piętrze. Chciałbym zacząć od poznańskich artystów. Co ty na to? On mówi, przyjeżdżaj. No i wziąłem dokładnie zaliczkę 500 tysięcy, czyli 500 000 złotych, bo takie były pieniądze. I wyjechałem na 3 dni. Zanocowałem w hotelu nauczycielskim w Warszawie, ponieważ to była najtańsza placówka hotelowa, a poza tym najbliżej Teatru Ateneum, dosłownie przejście przez ulicę Jaracza. Akurat w tym czasie reżyser pracował z Romkiem Wilhelmim, który już przedtem był dwukrotnie w Scenie na Piętrze w poprzednich czasach. Mówi, słuchaj, ja się umówię z Romkiem, spotkamy się w kawiarni. Rozmowa była krótka. Oni są gotowi za niespełna miesiąc zrealizować spektakl teatralny w oparciu o adaptację Kenneta Hughesa Mały Światek Samili. A zrobili to już wcześniej w Teatrze Telewizji, ale w dużo rozbudowanej sytuacji obsadowej, a to miał być po prostu monodram. Bardzo mi się podobała ta historia, była krótka sprawa, podpisanie umowy, przepiliśmy koniakiem i już był ustalony termin, 24 kwietnia 91 rok. No dobrze. Ale ja miałem jeszcze do zabezpieczenia maj i czerwiec, czyli ta końcówka sezonu. No i tu mi się trochę poszczęściło. Zadzwoniłem do stryja Marka Kondrata, bo nie miałem telefonu do Marka. A Marek też już przedtem był i w Skizie, i w innych rzeczach. No i umówiłem się z Markiem. Okazało się, że oni są z Anią Majcherówną po premierze w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Teatr nie jest specjalnie zainteresowany tymi obcymi artystami. Więc nadarzyła się okazja i w ten sposób udało mi się Pintera Kochanka po prostu kupić w ciemno. Ale to było na zakończenie sezonu. Największym wyzwaniem było przekonanie, przede wszystkim dotarcie, a później przekonanie Tadeusza Łomnickiego. Nie to, że on się wzbraniał, tylko że on miał problemy czasowe, bo był zajęty, był jednocześnie dyrektorem teatru na Woli wtedy. Ale udało się i ostatnią taśmę Krappa. I ostatnie przedstawienie za życia Tadeusz Łomnicki miał w Scenie na Piętrze.
Maleńka scena. Nie sposób, żeby była rentowna z biletów. Dlatego coś trzeba było postanowić, coś wymyślić, żeby poziom, jeśli chodzi o spektakle i aktorów, nie spadł. A z drugiej strony, żeby bilety swoją ceną nie odstraszały tych najwierniejszych, którzy przez lata przychodzili do sceny.
One na początku odstraszały. To były wtedy najdroższe bilety w Poznaniu. Tak, na początku tak było. Tyle tylko, że to tylko te największe nazwiska potrafiły przekonać widzów, kupców biletów, wspaniałych widzów, żeby te pieniądze wydać. To się potem wszystko unormowało, bo teatry budżetowe, miejskie i powiedzmy w gestii wojewody, czy później marszałka, one dotrzymywały przecież cały czas dotacje, więc dopłacały czy do każdego fotela. I potem ze względów czysto ekonomicznych te bilety też w innych teatrach zaczęły wzrastać, ceny biletów. I to się trochę wyrównało, dzięki temu, że fundacja zaczęła gromadzić pewne środki, to po pewnym czasie mogła część kosztów, druga fisza, foldery takie, i takie, najrozmaitsze często gęsto, noclegi hotelowe, mogła wziąć na swoje barki, ale to po upływie pewnego czasu, kiedy zassała fundacja środki, a środki zassała dzięki wymyślonemu przeze mnie cyklowi pierwotnie Ring Z. To było 50 programów i tam znowu można było gwiazdy ściągać, ponieważ do tego natychmiast się przyłączyli sponsorzy, bo weszła w to i telewizja, i radio, i prasa. I w ten sposób można było po pierwsze gromadzić pewne środki na przyszłość, pod wydatki, zrobić rzecz najistotniejszą, uruchomić klimatyzację sali teatralnej. To była bardzo ważna rzecz i duży wydatek. I już mieliśmy pieniądze, które były potrzebne, a okazało się, że ponieważ to była aparatura austriacka, więc w dolarach była kupowana przez tą firmę, później można było przeprowadzić rewitalizację sali teatralnej, czyli znacznie ją podnieść i wprowadzić zamiast tych starych, wysłużonych, składanych krzeseł, fotele ergonomiczne z oddychającą tkaniną, też austriacką nawiasem mówiąc. Później oczywiście powstał pomysł otwarcia konkursu dramaturgicznego Tespis 97, 2000 i 2004. Dzięki tym konkursom nie tylko z Polski napływały prace, dzięki temu pozyskiwaliśmy materiały do realizacji, zarówno w kategorii monodram dla radia, to cała historia, tak, na przykład z Kasią Grocholą, ale też i dla teatru. I w ten sposób udało nam się pozyskać i poznać przede wszystkim wielu bardzo interesujących autorów dramaturgów.
W którym momencie bardziej musiałeś się skupiać na wykreowaniu samego spektaklu niż opieraniu się tylko i wyłącznie na nazwiskach? Czasy się zmieniły po prostu.
Tak, czasy się zmieniły. Brutalnie rzecz biorąc, no biologia gwiazdy też niestety się starzeją. Znaczy nabierają patyny, może tak będzie łatwiej. Dalej są atrakcją, natomiast no niestety sporo z nich, poza może Grażyną Barszewską i paroma innymi, żeby była pełna jasność, jak Basia Wrzesińska, że po prostu no już były mniej mobilne, to po pierwsze. A po drugie, sięganie po nieznanych aktorów, ale świetnych, których mogłem obejrzeć, czy to w teatrze w Lublinie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu. Dochodziło do tego, że proponowaliśmy w kolejnych realizacjach, no na przykład nasze prapremierowe zdarzenia z konkursu albo z zakupu, no na przykład Agnieszce Różańskiej, znakomitej aktorce.
Związanej z Teatrem Nowym.
Związanej dzisiaj z dwoma teatrami, tak. Z Teatrem Nowym i z Teatrem Muzycznym. I to ona uczestniczyła w naszych przedsięwzięciach w szeregu różnych rzeczy. Na początku w Ringach jako przerywnik wokalny. Później już ze Zbyszkiem Górnym zrobiła swój benefis. Moim głębokim przekonaniem to jest ciągle jeszcze dziewczyna, która powinna zrobić taki strzał, bo mnie się wydaje, że no w serialu Miodowe Lata grała, ona grała, pojawiała się, była też telewizyjną postacią, ale ja sądzę, że jeszcze jej czas powinien nadejść i ona wtedy naprawdę wystrzeli, bo to jest naprawdę znakomita aktorka i to wszechstronna.
Jesteś jedną z tych osób, które sprawiły, że dla wielu poznaniaków poniedziałek stał się niedzielą.
O!
Dziękujemy bardzo.
To ja dziękuję.
To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.